Gość Radia Lublin.
Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest dr Lech Jańczuk, politolog z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie doktorze, Platforma Obywatelska zaczęła kampanię samorządową, akcją billboardową wymierzoną wprost w PiS ze straszącym Jarosławem Kaczyńskim, a z kolei PiS na niedzielnej konwencji inaugurującej wyborczy maraton przedstawił 5 konkretnych propozycji programowych. Kto pana zdaniem lepiej wystartował w tej kampanii?
Warto podkreślić, że ta kampania trwa już chyba od 3 lat i jeśli chodzi o Platformę Obywatelską, ona się bardziej skupia na emocjach i to takich negatywnych emocjach. Natomiast jeśli chodzi...
A to dziwne, bo przecież dużą część haseł Platformy Obywatelskiej przez wiele, wiele lat stanowiło mowa nienawiści PiS przecież.
No tak, to była też jakiś element prowadzonej kampanii, nawet podczas rządów, po to, żeby zdyskredytować swojego oponenta politycznego. I to chyba do tej pory zostało. Być może też Grzegorz Schetyna liczył na to, że uda się zastosować ten manewr, który został zastosowany w 2007 roku, to znaczy skrócenie kadencji rządu, no ale tam był rząd koalicyjny, więc można było to jakoś tam rozgrywać na właśnie na tych negatywnych emocjach. To jest też kwestia sposobu prowadzenia kampanii wyborczej, ale wydaje mi się, że Platforma Obywatelska przez te ostatnie 3 lata trochę się pogubiła. Tam brakuje charyzmatycznego lidera. No Grzegorz Schetyna niestety takich cech nie posiada, Donald Tusk, a i owszem, dlatego Platforma Obywatelska na tym zyskiwała. Rzeczywiście Platforma Obywatelska powinna przedstawić alternatywny program, czy programy dla programu Prawa i Sprawiedliwości i na tym polu starać się zdobywać poparcie polityczne, bo to jest funkcją każdej partii opozycyjnej. Natomiast prowadzenie kampanii negatywnej, abstrahując już od oceny moralnej tego typu działań, no to stosowane jest wyjątkowo w przypadku, gdy są 2 duże ugrupowania, które mają alternatywne programy w stosunku do siebie, bardzo porównywalne poparcie. No i teraz chodzi o to, żeby ktoś tam jednego czy drugiego próbował oszukać czy ograć, mówiąc kolokwialnie. Natomiast w tym przypadku nie ma takiego, bo tu jakby ciężko jest ocenić program Platformy Obywatelskiej w sposób merytoryczny i porównać go z programem Prawa i Sprawiedliwości. Być może udałoby się nawet jakieś lepsze programy wymyśleć w stosunku do tych, które proponuje PiS, no ale tych programów nie mamy. Natomiast jeśli chodzi o kampanię Prawa i Sprawiedliwości, no ona się bardziej odnosi do kwestii merytorycznych. I tutaj się Prawo i Sprawiedliwość chwali wskaźnikami makroekonomicznymi, ale też szeregiem działań prospołecznych w zakresie polityki społecznej i też w zakresie polityki gospodarczej. I wydaje się, że te działania Prawa i Sprawiedliwości przynoszą odpowiednie efekty, jak pokazują sondaże, a nawet ciąg sondaży, bo to jest chyba ważniejsze, trend sondaży, a nie tam pojedyncze. Natomiast prowadzenie kampanii negatywnej odnoszącej się tylko do emocji i nie przedstawianie programu wyborczego, który jest przecież swego rodzaju umową społeczną między partią polityczną a wyborcami, czyli co chce partia polityczna zrobić, ale potem też stanowi podstawę do weryfikacji działań partii, która wygrała te wybory. Więc nie przedstawiając programu wyborczego, a skupiając się tylko na emocjach, wydaje się, że Platforma Obywatelska nie będzie miała większych szans w wygraniu tych wyborów.
Akurat jeśli chodzi o realizację obietnic, to Prawo i Sprawiedliwość konsekwentnie realizuje to, co obiecuje. Zaczęło słynną piątką Morawieckiego. Przez kilka miesięcy okazało się, że można zrealizować takie projekty jak wyprawka szkolna, jak obniżenie ZUS-u dla najmniejszych przedsiębiorców, czy mniejsze podatki dla tych najmniejszych firm. To się udaje, a teraz PiS wychodzi z konkretnymi 5 innymi propozycjami, czyli obniżka rachunków za ciepło, odbudowa połączeń autobusowych, upowszechnienie dostępu do szybkiego internetu, czy zwiększenie 2-krotnie nakładów dla domów seniora i więcej pieniędzy, 500 milionów na place zabaw.
Rzeczywiście tak jest, ale to ma swoje głębsze podłoże, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość w 2015 roku zaproponowało zmianę założeń polityki gospodarczej w Polsce, a nawet szerzej polityki ekonomicznej, z tych założeń neoliberalnych w kierunku interwencjonizmu państwowego. I to, co zrobiono w 2016 roku, to uruchomiono część programów społecznych, które napędziły popyt konsumpcyjny, a tym samym spowodowało to częściowy wzrost produktu krajowego brutto. W 2017 roku i 2018 zaczyna Prawo i Sprawiedliwość odbudować popyt inwestycyjny, który znowu się przekłada na wzrost produktu krajowego brutto, więc stąd pochodzą pieniądze. Oczywiście też kwestie koniunktury gospodarczej, która w tej chwili jest korzystna i z tego też w jakiś sposób ten rząd korzysta, ale warto podkreślić, że zmiana założeń założeń w 2015 roku przełożyła się na sukces gospodarczy i w zakresie polityki społecznej tego rządu. No i to procentuje zadowoleniem społecznym i takimi, a nie innymi wynikami w sondażach.
A czy w takim razie to zadowolenie społeczne przy dobrej koniunkturze, przy wykorzystywaniu tego potencjału gospodarczego, jaki mamy i kreowaniu tej polityki gospodarczej państwa w ten sposób właśnie przez PiS, do czego ono może doprowadzić? Znaczy, to będą kolejne obietnice, które będzie musiał spełniać ten rząd Prawa i Sprawiedliwości, żeby podtrzymać te dobre nastroje, dobre sondaże i poparcie społeczne?
Ja bym przed tym przestrzegał, dlatego że w długim okresie prawdopodobnie nie uda nam się utrzymać tak wysokiego tempa wzrostu produktu krajowego bez wzrostu popytu inwestycyjnego, więc tutaj nakład na inwestycje to jest pierwsza ścieżka i druga ścieżka poprawa relacji eksportowo-importowych. Krótko mówiąc, eksport netto w Polsce to jest mniej więcej minus 3,8% PKB, a więc hamuje nam wzrost tempa produktu krajowego brutto i rząd powinien wykorzystać tę koniunkturę, resztę środków Unii Europejskiej, które zostały w tej perspektywie 2014-2020 do tego, żeby stworzyć solidne podstawy do właśnie rozwoju inwestycji w Polsce i inwestycji publicznych, inwestycji prywatnych. To, o czym gdzieś tam kilka miesięcy temu mówił premier Morawiecki. Jeżeli rząd Prawa i Sprawiedliwości skupiłby się tylko na kolejnym składaniu obietnic i rozbudowie programów socjalnych, to w pewnym momencie może zabraknąć tych pieniędzy i się pojawi niezadowolenie społeczne. Zresztą premier Morawiecki też na konwencji Prawa i Sprawiedliwości mówił, że ta koniunktura i te rozwiązania właśnie w zakresie polityki gospodarczej i społecznej, które zostały zastosowane, one będą w jakiejś mierze scedowane też na jednostki samorządu terytorialnego przy współpracy z rządem. A więc chodzi tutaj o to, żeby wybrać, no, dla premiera Morawieckiego oczywiście, kandydatów z PiS-u. Wybrać odpowiednich kandydatów, którzy poprowadzą tę politykę spójną z polityką rządową, tak aby można było tutaj uzyskać efekt synergii.
Czy to nie jest właśnie ten haczyk, czy ten słaby punkt tego programu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, że on obiecuje, ale realizację części tych obietnic będą musieli podjąć się samorządowcy, którzy ostatecznie wygrają te wybory.
To prawda, ale warto podkreślić, że gdyby spojrzeć tak w perspektywie finansowej, to sektor finansów publicznych składa się z trzech elementów. Jest budżet państwa i to jest mniej więcej połowa tego systemu i jednostki samorządu terytorialnego, które stanowią około 30%. No i pozostałe podmioty systemu finansów publicznych 20%. A więc w jednostkach samorządu terytorialnego jest ulokowane około 1/3 władzy publicznej w Polsce, więc to jest bardzo potężny podmiot. No i teraz, jeżeli pojawiają się nieporozumienia na linii rząd-samorządy, no to oczywiście ten rozwój w naturalny sposób jest hamowany, dlatego że tutaj sobie gdzieś tam jedni drudzy nogi podstawiają. Natomiast jeżeli występuje ten efekt synergii, no to można to jakoś tam zdynamizować.
I wyborcy ten przekaz zrozumieją, pójdą do wyborów i powiedzą, tak, chcemy tej spójności?
Myślę, że tutaj zdania mogą być podzielone, dlatego że no, część wyborców może to postrzegać jako swego rodzaju szantaż, a część być może oczywiście zrozumie, że ta współpraca między rządem a samorządami byłaby korzystna dla rozwoju właśnie tych małych, lokalnych ojczyzn. Tym bardziej, że warto podkreślić, że po 1999 roku te duże jednostki samorządu terytorialnego, mam na myśli miasta na prawach powiatu, no i województwa samorządowe, one zostały przejęte przez partie ogólnopolskie. Wcześniej, jeszcze przed rokiem 1999, kiedy mieliśmy samorząd tylko na poziomie gminnym, to jednak w większości wygrywały lokalne komitety wyborcze. W tej chwili samorząd jest areną bojów partii politycznych o charakterze ogólnopolskim.
Tym bardziej, że mamy jeszcze wybory do sejmików przecież i to są stricte, bym powiedział, takie najbardziej polityczne z tych wyborów samorządowych.
Tak, to prawda, dlatego że przez sejmik województwa przechodzi gro pieniędzy. To znaczy, konstrukcja jest taka, że z Unii Europejskiej wszystkie środki wpływają do Ministerstwa Finansów, potem Ministerstwo Finansów dzieli na przykład w postaci programów regionalnych do województw samorządowych, a te z kolei rozpisują programy dla pozostałych jednostek samorządu terytorialnego. Dlatego jest taka ostra rywalizacja, no i oczywiście miasta na prawach powiatu, bo tam są też gigantyczne budżety.
Czy te propozycje przedstawione przez premiera Mateusza Morawieckiego, czy one w jakiś sposób będą miały przełożenie na prowadzenie tej kampanii samorządowej tutaj na Lubelszczyźnie, u nas w naszym regionie?
No, Lubelszczyzna jest regionem rolniczym, a te propozycje premiera Morawieckiego, one się odnoszą głównie do takich małych jednostek samorządu terytorialnego, bo tutaj mówimy o tym właśnie docieplaniu, po to, żeby zmniejszyć rachunki za ogrzewanie, czy tworzenie jakiejś takiej infrastruktury, ale wokół tych posiadłości mieszkańców, czy to będą blokowiska, czy posiadłości indywidualne.
Czyli bardziej PiS chce tam, gdzie jest silne, umocnić tę swoją pozycję, wzmocnić pozycję swojego elektoratu, a takie miasta jak Lublin odpuści?
Nie sądzę, ale gdyby tak popatrzeć, no to rzeczywiście w dużych miastach no ta przewaga PiS-u jest niewielka albo jest dyskusyjna. Mniej więcej to gdzieś się tam kształtuje tak pół na pół, jeśli chodzi o poparcie dla Platformy i dla Prawa i Sprawiedliwości, jeśli mówimy o miastach na prawach powiatów, szczególnie tych większych. Natomiast w tych mniejszych miejscowościach, no to rzeczywiście PiS tutaj notuje jakieś tam większe przewagi. Być może to jest też taki ukłon do tego rodzaju elektoratu, ale ja myślę, że te programy, które będzie proponował PiS dla jednostek samorządu terytorialnego, one będą indywidualizowane w stosunku do poszczególnych województw, bo każde województwo ma swoją specyfikę, którą można wykorzystać. I to, co przedstawił premier Morawiecki, to jest tylko taki ogólny zarys do tego, co można będzie robić w samorządach. Natomiast takie bardziej szczegółowe działania, szczegółowe i być może systemowe w stosunku do poszczególnych samorządów będą już prezentowane przez poszczególnych kandydatów.
Dr Lech Jańczuk, politolog, ekonomista z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, był gościem Radia Lublin. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Tomasz Nieśpiał, do usłyszenia.